Tak jak tutaj prowadzący powiedział, zapowiedział, temat jest bardzo no, dla mnie interesujący, ważny. Pojawia się okolicznościowo, ale właściwie to żyjemy, chcąc, nie chcąc, pod błogosławieństwem. Wydaje się, że słowo takie trudne trochę, albo oczywiste, skoro na pytanie, czym jest, no jakoś nie mieliśmy pomysłu chyba. Czasami dobrze jest wprowadzać jakieś nowe pojęcia, nowe słowa, które tłumaczą to, co jest stare, ale jest coś wyjątkowego w takich starych słowach. Jest taki kraj na północy Europy, Finlandia, gdzie jak gdyby jest taka tendencja, żeby nie wprowadzać do fińskiego języka nowych słów, które nie są fińskie. Żeby być ostrożnym, żeby nie zmieniać tego języka w taki sposób. A dzisiaj przy globalizacji to jest bardzo niebezpieczne, że nasz język właśnie ulega takiemu globalnemu słownictwu i nie wiem, czy to dobrze, łatwiej się komunikować, ale te stare słowa czasami są bardzo ważne, piękne i czasami też nawet niektórzy kuszą się o to, że aż sięgać do źródeł i jeżeli cytują coś ze Starego Testamentu czy jakieś słowo, to chcieliby to zacytować po hebrajsku, bo brzmi najbardziej wiarygodnie i pewnie, czy też w języku greckim. Tak czy inaczej, słowo błogosławieństwo niesie za sobą no, ogrom rzeczy, które spotykają człowieka już od początku. Jest jak zapowiedź, nie wiem, wiosny, już tutaj mamy takie właśnie zwiastuny, czegoś, co napawa nas i radością, i optymizmem, i nadzieją. To jest jak mapa drogowa, której być może nie znamy jeszcze, ale ten, który udziela błogosławieństwa, wie, dokąd zmierzamy, dokąd nas prowadzi. Wie od początku do końca, bo jest początkiem i końcem. I też błogosławieństwo, żebyśmy byli też świadomi tego i pewnie jesteśmy, jest w opozycji do przekleństwa. Bo jest też przekleństwo. W Księdze Genezis na początku to, co Sylwek cytowałeś, że właśnie, że Bóg pobłogosławił ziemię i całe stworzenie, też z powodu grzechu, ziemia została przez Boga przeklęta. I nie wiem, czy jesteśmy świadomi tego, jak często przeklinamy. Tak to jest. Jestem kierowcą, połowa tutaj z Was też para się prowadzeniem samochodu. I nie wiem, czy chcielibyśmy usłyszeć te wszystkie złe słowa na nasz temat, kiedy gdzieś robimy nie tak, jak powinniśmy. Zajeżdżamy komuś drogę, wymuszamy. Widać tylko ruch warg czasami tego po drugiej stronie, albo jakiś gest. Czasami klakson albo światło, ale to jest tylko dopowiedź tego, co gdzieś tam w jego głowie i sercu się odnosi do nas. Więc ten język, pomimo tego, że staramy się być bardzo kulturalni i eleganccy i poprawni, no czasami jest przekleństwem i czymś, co jest no, przepełnione takimi negatywnymi emocjami. Nawet jest chyba w mediach takie słowo ostatnio, czy takie pojęcie, mowa nienawiści. O właśnie. Nie bez powodu to ktoś tak to nazwał i tak to jest. Nie? Że jednak my nie potrafimy oprzeć się właśnie tego typu emocjom i tego typu słowom w stosunku do bliźniego. Ale chciałbym mówić dzisiaj o błogosławieństwie i o mowie miłości, bo to jest coś, co jest o wiele bardziej ważne, potrzebne i budujące i co pochodzi od Boga. Pamiętam, kiedy byłem takim chłopakiem, nastolatkiem, mieszkałem trochę w górach i nie dało się przejść przez pole, widząc gospodarza pracującego, na przykład, nie wiem, kopał ziemniaki albo zbierał zboże, czy kosił. Trzeba było głośno krzyknąć "Szczęść Boże". I zawsze się bałem, czy on usłyszy. Bo jak nie usłyszy, to popełniam faux pas, bo przeszedłem i nie wypowiedziałem tego tego słowa. Dla mnie wtedy to było tylko takie, no tak trzeba, taki jest zwyczaj, ale kiedy myślałem o znaczeniu tego słowa i o tym, dlaczego to wypowiada się, jak to jest ważne, bo pomyślmy, ktoś ciężko pracuje i przechodzi sąsiad i mówi mu, szczęść Boże. Co to znaczy? Co się za tym kryje? To nie są puste słowa. Mogą być, ale nie muszą. I wiecie, co ten sąsiad odpowiada? Właśnie. Czyli jest pewne porozumienie, tak? Jest nawiązanie do Boga i do tego, czym ten człowiek się para. A w odpowiedzi właśnie jest ta nadzieja, że Bóg pobłogosławi tą moją pracę, że zbiory się udadzą, że będę miał co jeść, że zaspokoję potrzeby swojej rodziny. Jeszcze takie drugie słowo, to już właśnie to szczęść Boże, to jest właściwie w kontekście człowieka, niech ci Bóg pobłogosławi, tak? A drugie takie słowo, które też, no też myślę, że w mieście też to jest używane, ale znowu w górach to miało bardzo takie głębokie, wymowne znaczenie. Jak się przychodziło do kogoś do domu, to mówiło się, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Albo nie będzie pochwalony, tak? Już później skracali, tak? Albo pochwalony, tak? I znowu, jakie jest znaczenie tego zawołania, tego pozdrowienia? No, może trochę naciągając, ale nie do końca, to jest błogosławieństwo Boga, Chrystusa. Oddanie Mu chwały. Właśnie w takim spotkaniu z drugim człowiekiem odniesienie się do tego, że jest ktoś jeszcze trzeci, że jest Bóg, który może być właśnie w tym domu, w tym pozdrowieniu, w tej relacji. Więc błogosławieństwo ma takie szerokie przełożenie i na różnych płaszczyznach może się właśnie odbywać. I tak jak tutaj czytaliśmy w Genezis, czy było cytowane, może przeczytam jeszcze ten tekst, bo nie był czytany akurat, ale pewnie już wiemy, o co chodzi. 1:28, kiedy Bóg stworzył wszystko tak, jak było trzeba, zgodnie z planem i było to dobre, to powiedział tak. Błogosławił im Bóg, znaczy właśnie tak jest napisane, błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach i nad tym, co lata pod niebem. Oraz nad wszystkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. I nic się nie zmieniło. Właściwie to, co przeczytaliśmy, to, co Bóg wtedy powiedział na początku, obowiązuje do dzisiaj. Może jeszcze w jakimś głębszym wymiarze i większym zrozumieniu tego. Chociaż nie zawsze to panowanie jest poprawne, tak? Nawet wielu ludzi, no są takie frakcje ekolodzy, zieloni i tak dalej, którzy właśnie walczą o to, żeby, no właśnie, żeby natura, to piękno było tak właściwie zaopiekowane przez ludzkość i żebyśmy tego tak nie zmarnotrawili. A myślę, że w tym poleceniu, które Bóg tutaj dał i w tym błogosławieństwie była też jak gdyby takie wskazanie na to, że mamy to czynić z mądrością, że to jest dar od Boga, dostaliśmy coś, pewien kapitał czy pewne wspaniałe rzeczy, dary i teraz od nas zależy, w jaki sposób je będziemy wykorzystywać, w jaki sposób będziemy o nie dbać, jak będziemy uprawiać, tak? Tak jak tutaj też zostało powiedziane przed moim rozważaniem, że ludzie zabiegali o to, żeby Bóg im błogosławił. Niezależnie od tego, co tutaj czytamy, że już od początku to błogosławieństwo spoczęło na całym stworzeniu i na człowieku, to jeszcze właśnie czytając Stary Testament widzimy, jak często właśnie wręcz desperacko ktoś zabiega o to, żeby go to nie minęło. Była jakaś taka głęboka potrzeba doświadczania niemalże dotyku Ojca właśnie na Syna i przełożenie tego właśnie dziedzictwa i tego wszystkiego, co Bóg miał dla Ojca właśnie na Syna, na Jego potomstwo. Czasami nawet właśnie na zasadzie nieuczciwych właśnie manipulacji ktoś zdobył to błogosławieństwo. Nie jesteśmy do tego zachęcani w ten sposób, ale jesteśmy zachęcani do tego, żeby o nie zabiegać w taki poprawny, właściwy sposób i że ono jest dostępne dla nas. W Izraelu to była taka bardzo ważna kwestia, w jaki sposób właśnie to się odbywało i czytamy w wielu miejscach, nie chciałbym tutaj za dużo czasu zajmować, ale taki przykład, kiedy Jakub błogosławił wszystkich swoich synów, dla każdego miał coś. To jest cały rozdział albo i więcej właśnie, znając jego osobowość, jego charakter, właśnie miał dla niego coś szczególnego. I myślę, że dzisiaj to też jest ważne, że możemy właśnie tego uczyć się od tego patriarchy i w taki sposób też podchodzić do relacji, między innymi rodzice, dzieci, tak? Wiemy też właśnie z tej sytuacji akurat Jakuba i Izaaka, czyli właśnie ojciec i syn, że nawet kiedy ono zostało wyłudzone, to nie mogło być cofnięte. Że kiedy Jakub zyskał to błogosławieństwo i kiedy ojciec się zorientował, że to nie jest ten syn, już nie mógł tego cofnąć. Nie mógł przekazać tego samego błogosławieństwa dla Ezawa. A więc też jest ważne, w jaki sposób do tego podchodzimy, jak ważna to jest sprawa i że to nie są tylko jakieś pobożne życzenia, a że jest to też jak gdyby moc, która pochodzi od Boga, która gwarantuje też Bożą ochronę i spełnienie. Nie można go cofnąć. I przechodząc do Nowego Testamentu, właściwie nic się nie zmieniło. Kiedy czytamy na przykład Ewangelię Łukasza, sam początek, przepraszam, ale coś mnie... Mamy dwie postacie wyjątkowe. Zapowiedź i narodziny Jana Chrzciciela i Jezusa. I w obydwu przypadkach właśnie ma miejsce to szczególne błogosławieństwo. Jest dokładnie opisane i pokazane, w jaki sposób podeszli do tego rodzice, w jaki sposób inni, którzy byli blisko, wzięli w tym udział. Mamy kilka tekstów, które chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali. Prosiłem tutaj cztery osoby o pomoc. I to są wszystko błogosławieństwa, które wypowiedział Jezus Chrystus. Więc poproszę pierwszy tekst, Grzesia.
Ewangelia Mateusza 5:3-12. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło życzyć i prześladować was będą. I kłamliwie mówić na wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Tak, w tym kazaniu na górze Jezus zapowiada właśnie ogrom błogosławieństwa dla Kościoła, dla ludzi, którzy pójdą za Nim. Ale też nie mówi, że to będzie taki sukces w rozumieniu tego świata, że to będą często łzy, cierpienie, problemy, prześladowania, ale że właśnie to jest też częścią błogosławieństwa. I to pokazuje wartość i cenę, albo cenę i wartość Bożego Królestwa i tego, że jest ono szczególnym błogosławieństwem, które możemy przyjąć i wybrać taką drogę, albo wybrać swoją drogę i powiedzieć, że nie chcę być pod błogosławieństwem Boga i Jego Królestwa. Jest to wyzwanie. Wtedy ludzie mieli okazję właśnie po raz pierwszy słyszeć właśnie tą zasadę Królestwa. Drugi tekst dotyczy dzieci, to jest Marka, tak, Ula?
Ewangelia Marka 10:13-16. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce.
Dzięki. Właśnie tutaj widzimy taką delikatną sytuację, kiedy grupa ludzi, która chodziła z Jezusem, tak zwani uczniowie, uważali, nie wiem dlaczego, że właśnie te dzieci, te matki może, które przyprowadzały te dzieci, to jest takie zawracanie głowy Panu Jezusowi, bo ma ważniejsze sprawy, bo przecież jest tyle głodnych, chorych i tak dalej, nie? Ale Jezus właśnie wręcz występuje przeciwko nim i mówi: nie zabraniajcie im, pozwólcie im. To nam pokazuje, że błogosławieństwo dla dzieci jest od samego początku, że właściwie od narodzenia się one mają to błogosławieństwo i powinniśmy o nie zabiegać i przyprowadzać i pozwalać dzieciom. Akurat jesteśmy w takiej wspólnocie, gdzie wiele dzieci właśnie ma chrześcijańskie rodziny, domy, gdzie mogą właśnie wzrastać w takiej atmosferze błogosławieństwa, gdzie mają dobrych nauczycieli na szkole niedzielnej. Myślę, że to też jest niesamowity kapitał, bo nie każde dziecko dzisiaj ma dostęp do takich wartości, do tego błogosławieństwa. Ale Jezus pragnie, żeby każde dziecko miało taką możliwość. Dlatego myślę, że to jest cenne i zabiegajmy o to, żeby dokładać wszelkich starań, żeby dzieci mogły być z Jezusem, żeby mogły do Niego przychodzić, żeby były przez Niego błogosławione. Nawet mogą nas czasami przez swoją prostą, naiwną wiarę zawstydzić, będąc, tak jak Jezus tu powiedział, takich jest Królestwo Boże, że uczmy się od nich, takiej właśnie też prostoty i pragnienia właśnie bycia z Jezusem. I Marka 14:22.
A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, łamał i dawał im, rzekł: bierzcie, to jest ciało moje.
To jest błogosławieństwo chleba. Ileż głębi jest w tym jednym wersecie, kiedy Jezus wziął chleb i złamał, pobłogosławił go. Właściwie cały Nowy Testament, nawet ośmielę się powiedzieć, że całe Pismo od Genezis po Apokalipsę, to jest Chrystus. I On bierze ten chleb i mówi: to jest moje ciało, to jestem ja. Tym was chcę błogosławić. Kiedy czytamy wszystkie listy praktycznie, które napisali apostołowie, każdy list kończy się błogosławieństwem Chrystusa. Że właśnie ta cała nauka, która jest w jakimś liście, jest jak gdyby podpisana: niech miłość Chrystusa, niech obecność, niech Jego łaska, niech będzie z wami, niech wam błogosławi. Bo tym jest Chrystus. Właśnie w tym łamaniu chleba, w tym, co On uczynił dla nas, pobłogosławił każdego człowieka. Ale tylko niektórzy korzystają z tego daru. Tak jak uczniowie mogli wziąć udział w czasie tej wieczerzy paschalnej, tak dzisiaj człowiek może podjąć taką decyzję i pozwolić na to, żeby Jezus Chrystus był błogosławieństwem dla Niego na całe Jego życie. Na życie tutaj i na wieczność. I ostatni tekst, który prosiłem o przeczytanie, to jest Łukasza 24.
I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy swoje ręce, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.
To są ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział na tej ziemi, tak fizycznie, będąc obecny właśnie, zanim odszedł do Ojca, błogosławiąc po pierwsze uczniów, tak? To błogosławieństwo jest cały czas aktualne dla Jego uczniów, dla Jego Kościoła, dla tych, którzy poszli ich śladami, którzy przyjęli tą naukę, którą głosili właśnie apostołowie. Jak widać, to błogosławieństwo było skuteczne. Chociaż życie apostołów, tych, którzy właśnie byli świadkami, na początku, kiedy wrócili do Jerozolimy, to jakby to powiedzieć, byli tacy podekscytowani, szczęśliwi, spełnieni, radośni, ale prawie każdy z nich oddał swoje życie za wiarę, za prawdę, cierpiąc. I może nie miał takich emocji, właśnie takiej radości, euforii, ale wiedział, że jego Pan, jego Zbawiciel przeszedł pierwszy tą drogę, że kim ja jestem, że miałbym inaczej przejść przez swoje uczniostwo i przez naśladowanie właśnie Chrystusa. To błogosławieństwo jest udziałem dzisiaj nas, tutaj jak jesteśmy. On jest z nami aż do końca naszych dni, aż do swojego powrotu chce nam błogosławić w naszym życiu. W jakiś szczególny sposób też wypowiedział te słowa: idźcie i czyńcie. Prawie, że wszyscy znamy je na pamięć. Ciężko stosować, ale jest też głębia w tym posłannictwie. Tu chodzi o rodzinę, o nasze relacje właśnie dzieci, rodzice i nie tylko. Często spotykamy się właśnie z taką sytuacją, że ktoś ubolewa nad tym, że jego rodzina go nie rozumie, że nie rozumie, w jaki sposób można tak wierzyć, że można być tak oddanym Jezusowi. Trudno przebić się ze świadectwem, ponieważ oni już wiedzą, jak to wszystko nazwać. Ale jesteśmy posłani do rodziny. Po pierwsze właśnie modląc się, po drugie dając świadectwo przez nasze życie, przykładne życie i też, jeżeli jest okazja, wytłumaczyć się z naszej nadziei, dać świadectwo prawdzie. Idźcie i czyńcie. To dotyczy wspólnoty. Oczywiście jest dużo wspólnot w Krakowie. Kościół tak zwany lokalny, tutaj będziemy mieli próbkę tego za miesiąc, kiedy będziemy mieli wspólne nabożeństwo. Ale to, co nam jest dane tutaj lokalnie, to jesteśmy my. To jest nasze braterstwo. Idźcie i czyńcie. To chodzi o nas. My powinniśmy i umieć błogosławić siebie i przyjmować to błogosławieństwo. Jest to wyzwanie. Przyznajcie, że to nie jest takie proste. I można to poszerzyć o sąsiadów, o bliźnich. Czasami okazja zdarza się w banalny sposób. Ktoś potrzebuje pomocy po prostu i możemy zareagować, albo nie. Możemy być błogosławieństwem, albo wręcz przekleństwem. Czytam taką książkę Wołanie w górach Michała Jagieły. Ogrom wypadków, które on przytacza tam, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Pan Adam Marasek, były to prowiec, czy obecny jeszcze, powiedział, że na chwilę obecną w Tatrach jest plus minus 300 bardzo poważnych wypadków w polskich Tatrach.
Rocznie?
Tak. Czyli codziennie jeden. To pokazuje, jak kruche jest życie, ale też podoba mi się w tej książce bardzo to, jak ludzie reagują na to, co się może przytrafić bliźniemu. Jak widzą człowieka w nieszczęściu. Nawet jest opisana taka historia, kiedy ktoś leciał na dół po takim stoku chyba 200 metrów i ten stok kończy się urwiskiem. To są Czerwone Wierchy, strona północna do Zakopanego, gdzie jest bardzo, wydaje się lajtowo, ale później po prostu jest ściana w dół i sporo śmiertelnych wypadków, zwłaszcza w czasie mgły i z trudnych warunków w Tatrach. I ktoś zjeżdża i jest grupa, nagranik, już chcą dzwonić. Jeden z nich mówi: poczekajmy, zadzwonimy, zobaczymy, co się stanie. I rzeczywiście on się zatrzymał. Miał czekan i zatrzymał się i wtedy zadzwonili i powiedzieli, że ten człowiek potrzebuje pomocy, ale jest tam, a tam, tak? Ale chodzi mi tylko o to, jak szybko ludzie reagują dzisiaj. Nie raz tak myślimy, że no, jesteśmy tacy już nieczuli. A jednak nie jest tak do końca, tak? Wystarczy mieć oczy otwarte i słyszeć, co się dzieje i reagować. Idźcie i czyńcie i błogosławcie właśnie bliźniego, mieszkańców miasta, tego kraju. Jeżeli mówimy o tej mowie nienawiści, niech się zajmuje ktoś tym, czy dziennikarzy, czy politycy, ale my możemy mieć mowę miłości. Kto nam zabroni? Wręcz jesteśmy do tego zachęcani. W opozycji właśnie do tego róbmy te rzeczy, które są błogosławieństwem, a nie przekleństwem dla ludzi. Czasami proste słowo. nie wiem, jedno zdanie. Tak była tutaj przywoływana Irenka Beda i też jak gdyby napisałem do niej SMS-a, kiedy żyła, już była w szpitalu, że modlimy się o Ciebie, jestem z Tobą, i bardzo szybko odpisała coś takiego, że dziękuję bardzo, mi to jest potrzebne. I to w jedną i w drugą stronę to wynikało z serca, z tego, co czujemy w stosunku do osoby bliskiej. Jak ważne jest czasami takie proste słowo. Może właśnie pamiętajmy o tych ludziach, którzy gdzieś właśnie mają takie trudne sytuacje. Irenka jest akurat w dobrym miejscu, w domu ojca, ale można wysłać SMS-a do Kazika, który jest sam, tak? I można mu napisać. Możemy błogosławić w ten sposób, że tak bardzo realnie możemy zareagować na jakąś sytuację drugiego człowieka. W taki prosty sposób czasami. Czasami to są drobne rzeczy, a czasami to jest ratowanie życia. I kończąc, chciałbym przeczytać Psalm 103, pierwsze 5 wersetów, które w odpowiedzi na ten ogrom, ilość błogosławieństw, które Bóg daje nam, możemy mieć taką modlitwę. Błogosław moja dusza Panu, moja duszo Panu, i Ty, każda cząstka mojego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o żadnych Jego dobrodziejstwach. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twoje choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On Cię nasyca dobrem, Twoją codzienność. Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Ten ogrom błogosławieństwa sprawia, że w wierzącym sercu, na przykład Dawida, zrodziła się taka modlitwa. Tak naprawdę może to być modlitwa każdego z nas. I no, myślę, że jest tak. Ufam, że mamy właśnie taką wdzięczność i tak byśmy chcieli wyrażać właśnie odpowiedź na to, czym Bóg nas błogosławi. Panie, dziękujemy Tobie za to, że od początku stworzenia aż po dzisiejszy dzień chcesz błogosławić stworzenie i człowieka, nas, w tym czasie i w tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie w taki szczególny sposób dokonało się to rewolucyjne błogosławieństwo. Z przekleństwa grzechu, pojednanie, miłość i nowe życie. Dziękuję Ci za to, że możemy dzięki Twojej łasce mieć udział w tym. Jeżeli ktoś szuka Ciebie, jeżeli nie podjął takiej decyzji, żeby przyjąć to błogosławieństwo, poróż jego serce. Póki jest na to czas. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.